szkole, w rozmowie z sąsiadem. I to jest ważne, że to, co słyszymy od Boga, żeby to wypowiedzieć. I to nie tylko raz, tylko drugi raz, trzeci raz. Bo to kiedyś się wydarzy. Jeśli to jest od Boga. I to jest ważne, że my to, co usłyszeliśmy od Boga, mówimy, żeby ta osoba, która to słyszy, później to mogła zrekonstruować. Aha, on mi o tym mówił. Aha, ona mi o tym mówiła. Aha, Bóg ma rękę w moim życiu, w mojej sytuacji. Lecz setnik, werset 11, lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówi. Idziemy dalej do 15 wersetu. 14 powiedzmy. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Eurokylon. Gdy zaś okręt został porwany, nie mógł sprostać wichrowi. Puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Oni stracili kompletną kontrolę nad sytuacją. Statek, nie mieli kiedyś silnika, tylko mieli ten żagiel. Jeśli był wiatr z tej strony, to płynęli w tym kierunku. Jeśli wiatr z tej strony, to płynęli w tamtym kierunku. Jeśli jest wicher, sztorm, tracisz kontrolę. Więc ten cały statek z tą całą kasą, z tym całym towarem kompletnie stracił kontrolę. I nie trzeba być wielkim prorokiem, aby wiedzieć, że w naszym życiu też będą takie sytuacje, gdzie my albo ludzie w naszym otoczeniu tracą kontrolę. Może jakiś kryzys finansowy, może coś w pracy się zmieni, może w szkole, może w relacjach. Wychodzimy, może powiedzieć, na taką głęboką wodę i będąc na statku, nie masz się czego trzymać, tak? Jesteś na głębokiej wodzie, jak to się mówi. Czasami się mówi wrzucić kogoś w głęboką wodę, czyli traci kontrolę i może tylko płynąć tu, tak długo, jak może płynąć. W tej sytuacji oni się znajdują. Werset 16. Pędząc pod osłoną wysepki zwanej Klauda, zdołaliliśmy się z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową. Dlaczego opowiadam o tej łodzi ratunkowej? Jest statek, wyobraźcie sobie, duży statek i ma łódkę ratunkową i tą łódkę ratunkową potrzebuje po to, żeby w rejonach, które nie są głębokie, ludzie mogli przejść z dużego statku na tą małą łódkę, żeby do lądu dopłynąć. I był sztorm, był huragan i ta łódka płynęła za nimi i teraz mieli dobry moment, udało im się tą łódkę znowu złapać i wciągnąć na statek. Można powiedzieć takie powiązanie na przyszłość z lądem. Można powiedzieć bezpieczne schody ze statku, bo statkiem nie możesz na plażę dopłynąć, bo zniszczysz statek. I w tym momencie oni wciągnęli tą małą łódkę ratunkową na statek i jest ona przy nich. To jest mały taki fakt, który później będzie ważny. Werset 18. Nazajutrz, gdy nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek. Okej. Można powiedzieć, u nich się pali, tak? Jeśli jesteś, powiedzmy, jeśli jeździsz tirem i zaczynasz zrzucać towar, to już się pali, tak? To już jesteś na tym stopniu, w tej sytuacji, gdzie już nie chodzi o tą kasę, gdzie już nie chodzi o to, co masz, tylko chodzi o to, żeby tylko same życie uratować. Jeśli byłeś kiedyś na statku, powiedzmy, takiej łódce kanu, to wiesz, że tu jest woda, tu jest statek, jak siadasz, to już jest niżej, wkładasz towar, to jeszcze ciągle jest niżej. Jeszcze pomiędzy twoim statkiem a wodą jest może tyle. Tylko się modli, żeby nie przyszła fala, tak? Żeby woda ci nie weszła do statku. I oni są na tym etapie, że oni już wyrzucają ten towar. mówią sobie obojętnie. Najważniejsze, że przeżyjemy. Werset 18, 19, 20. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy, a burza szalała z nie mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Inne tłumaczenia opowiadają nam, że przez 13 dni i przez 13 nocy nie widzieli ani nieba, ani gwiazd, ani nie wiedzieli, gdzie są. Nie wiem, czy kiedyś byłeś na statku przy złej pogodzie, przy sztormie. Ja kiedyś byłem 2 godziny, przepływałem przez kanał na statku, gdzie była wichura. Ale teraz wyobraź sobie 13 dni i 13 nocy. Biblia nam tak fajnie opowiada, że oni w tym czasie nic nie jedli. Dlaczego nic nie jedli? Słuchaj, nie ma jak, tak? Jak jest taki sztorm, to nie ma jak. I nie myślisz o tym, a poza tym i tak tego, co zjesz, nie jesteś w stanie zatrzymać. Uważam, to jest interesujące, że Bóg 13 dni nimi czepał. Pytanie jest, jak długo Bóg czasami musi mną i tobą czepać, żebyśmy doszli do tego punktu, gdzie wszystko inne będzie nam obojętne i będzie nam tylko chodzić o nasze życie. 2 tygodnie temu, znaczy chyba więcej niż 2 tygodnie temu, może 2 miesiące temu, mojego teścia, dobry znajomy, zachorował na raka i to trwało 2 tygodnie. On poszedł do szpitala, bo miał bóle głowy. Potrwało to 2 tygodnie i było po wszystkim. I tak 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu znajomi spotkali się, żeby te ostatnie rzeczy podzielić, tak to się mówi, tak? Jakieś fajne rzeczy miał, coś podzielić się tymi rzeczami jako pamiątkę, wspomnąć go i tak dalej. Nigdy nie wiemy, jak Bóg nam ustawił zegarek. Tutaj Bóg dopuścił tą burzę 13 dni i 13 nocy i czepała tymi żołnierzami, czepała tymi więźniami i tymi, którzy sterowali ten statek. Ale Bóg dał obietnicę, tak? Dał obietnicę, że oni nie zginą, że nikomu z nich się nic nie stanie, tylko statek rozbije się i że wylądują na wyspie. I tą obietnicę Bóg dał Pawłowi i Paweł podzielił się tym od początku z nimi. Werset 21. A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł: trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Okej, nie wiem, czy oni to chętnie słyszeli. Kupa facetów, jeszcze ktoś im mówi, czemu tutaj są i czemu tak jest, jak jest. Ale, dalej mówi, lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. On wymawia teraz takie drugie słowo prorocze. Nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I rzekł: nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Interesujące. Dlatego Bóg darował ci wszystkich, którzy płyną z tobą. To nie są w ogóle ludzie wierzący na tym statku. To są więźnie, to są żołnierze, to są ludzie z statku. I Bóg daje mu to proroctwo i on dzieli się tym proroctwem i mówi: słuchajcie, Bóg dał was mi. I mój Bóg, któremu ja służę, on was ocali. Ja jestem pewien, gdyby pierwszego dnia dał takie proroctwo, to oni by go zabili. Albo najpierw by coś mu zrobili, a później by go zabili. Kupa facetów, tak? Żołnierze elitarni. Ci ze statku, co tylko się rozbijają po jakichś tam portach, tak? No i ci, którzy już i tak siedzą w więzieniu, to im tak wszystko jest obojętne. Ale w tej sytuacji, jak Bóg poczepał nimi 13 dni, to wtedy ja jestem pewien, że oni inaczej to słuchali. I to jest też taka w naszym życiu szansa. Czasami Bóg poczepie sąsiadem. Czasami Bóg poczepie kolegom w pracy. To są szanse. Jeśli my będziemy do tych ludzi przemawiać kontynualnie, przedtem i później, oni w tej pewnej takiej sytuacji dołkowej, oni to inaczej będą słyszeli. Oni będą sprawdzali, czy to, co mówimy, się zgadza, czy jest pewna linia Boża w tym, co mówimy. Oni tak tego nie będą nazywali, ale będą myśleli, pyczali, o, coś to pasuje, coś się zgadza. To jest szansa. Takie Boże czepanie, takie sztormy, to jest szansa. I czasami my jesteśmy w tej samej łódce, zgadza się? Bo Bóg daje słońce na wszystkich i Bóg daje deszcz też na wszystkich. To nie jest zawsze tak, że sąsiad jest mokry, ten jest mokry, a ty masz suchą drogę, tak? Fajnie by było, nie? Ale nie zawsze tak jest. Tylko Bóg nas dopuszcza to samo często, co innym. Tylko pytanie jest, jak my reagujemy na to, co Bóg do nas przemawia i czy my dajemy innym nadzieję, czy jeszcze ich dołkujemy. Bo tutaj Bóg daje Pawłowi nadzieję i ten Paweł modli się, wyobraź sobie, przed żołnierzami o jedzenie. Modli się przed takimi dziwnymi facetami. I mówi o tym, że widział anioła. No nie wiem, no jak jesteś żołnierzem i ktoś ci mówi, że widział anioła, albo siedzisz w więzieniu, jakiś gościu ci powiada, co ja widziałem anioła. Musisz być dobrze oczepany, żeby w ogóle to słuchać, tak? Później wers 30. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową. Znowu ta łódka ratunkowa. Żeglarze, czyli ci, którzy się znają na statkach, chcieli zwiać, bo myśleli, że już blisko jest ląd i wiedzieli, że nie wszyscy pasują na tą łódkę. Titanic, tak? To myśleli, że są cwaniakami, że uciekną i będą mądrzejsi. Lecz Bóg dał jasne proroctwo, tak? Że Bóg ucali wszystkich, ale jeśli zostaną razem. Dlaczego Bóg dał takie proroctwo? Kim Paweł był na tym statku? Nie, więźniem. Też był apostołem, ale oni tym nie widzieli, on był więźniem. I Bóg dał to proroctwo, że oni muszą zostać razem i tylko wtedy zostaną uratowani, aby ochronić Pawła. To będziemy zaraz widzieli. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową, rzekł Paweł setnikowi i żołnierzom, jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. To była taka obietnica Boża z warunkami. Tylko jeśli razem przez to przejdziecie, zostaniecie uratowani. I on im teraz mówi, teraz pytanie jest, jak setnik zareaguje tym razem? Komu ten setnik będzie ufał? Komu zaufa? To była taka szansa dla tego setnika. I w tym momencie ten gościu, po tym jak był 13-14 nocy tak czepany, pomyślał, słuchaj, i tak ja prawie umarłem, prawie zginęliśmy, może posłucham tego Pawła. I robi coś dziwnego dla osoby, która nie wierzy, jeszcze nie wierzy. Chociaż ona zaczyna wierzyć, ona zaczyna ufać Bogu. Wtedy żołnierze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. Wyobraź to sobie. Obcięli tą łódkę, oni ją wyrzucili w morze. Jak oni się dostaną do lądu? Bez łódki. Żołnierze jedną rzecz umieją. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Oni są tak wyćwiczeni być posłusznym, tak? Że jeśli setnik mówi, odcinamy linię, odcinamy łódkę ratunkową, to co oni robią? Odcinają łódkę ratunkową. A co żeglarze robili? Ej, chłopaki, my to zrobimy sami, tak? My to zrobimy po naszym. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili, mówiąc: dziś mija 14 dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. Bardzo dokładne proroctwo. Jesteś na statku, zniszczyłeś łódkę ratunkową, to wszyscy wiedzą, to moralnie coś z tobą robi, jak już nie ma łódki, tak? Jeśli Bóg doprowadza cię do sytuacji w życiu, gdzie właśnie wyrzuciłeś łódkę ratunkową i jesteś całkowicie w jej ręce, jego ręce. My tak często sobie tak zachowujemy łódkę ratunkową. Obojętnie o co chodzi. Boże, ja tobie zaufam moim czasem, ale... Boże, ja tobie zaufam moimi finansami, no ale tak łódkę ratunkową. Bóg, jeśli chodzi o morał, moje decyzje, to ja tobie zaufam, no ale tak tą łódkę ratunkową. Brakuje czasami tej konsekwencji, brakuje tych 100%. Ale co mi się podoba, że żołnierz przez lata był wyćwiczony, żeby być posłusznym. Jeśli setnik mu powiedział, zniszcz tą łódkę, to żołnierz zniszczył tą łódkę. I wtedy, co mi się też podoba, po tym, jak oni byli posłuszni, to proroctwo się robi coraz bardziej dokładne. Ja uważam, że to jest fajne od Boga, wiesz? Bóg ci mówi takie proroctwo ogólne, jesteś posłuszny, Bóg ci daje dokładniejsze proroctwo, jesteś posłuszny, Bóg daje, robi to dokładniejsze, coraz dokładniejsze. Tak jak obraz, ktoś maluje obraz i z czasem dokładnie rozpoznajesz, o co chodzi, tak? Ale co jest potrzebne? To posłuszeństwo. Ta konsekwencja. To odcięcie tej łódki czasami ratunkowej. To czasami zniszczenie sobie takiej drogi powrotu. Rozumiesz? Spalenie mostu za sobą, do starego życia. Te wszystkie rzeczy. Bóg to widzi, Bóg to zawsze nagrodzi. Bóg to zawsze nagrodzi. Niszczymy most do tyłu. Bóg to nagradza tutaj. Paweł modli się przed tymi ludźmi i mówi do nich, najedzcie się. Dlaczego? Bo jeśli teraz dopłyną do jakiejś wyspy, to wszyscy muszą wyskoczyć i wszyscy muszą jakiś odcinek płynąć. Nie będzie suchego przejścia. Dlatego jest teraz ważne, żeby teraz zjeść, bo Paweł, ja wierzę, że on to powiedział, bo on wiedział, że niedługo już ta droga się zakończy. Ja wierzę, że on miał wizję od Boga, że dzisiaj jemy, jutro się droga kończy. Jutro jest uratowanie w pewnym sensie. I to też jest interesujące, że po tym posiłku Łukasz, który był lekarzem, który napisał te Dzieje Apostolskie i Ewangelię Łukasza, on był też z Pawłem na tym statku. Łukasz nam mówi, że następnego dnia, opowiada, wyrzucili wszystkie zboże. To jest trochę tak, jesteś na statku i tak nie wiesz, gdzie jedziesz. Jesz ostatni posiłek i opróżniasz lodówkę, a to, co jest w lodówce, wyrzucasz do morza. To można powiedzieć jest konsekwencja, tak? Ale co im Bóg przyrzekł? Że będą wszyscy uratowani, To znaczy, że nawet jeden z nich nie zachoruje, tak? I że włos im nie spadnie. Ja widzę tutaj, że coraz większa konsekwencja w tym, co oni robią. Werset 38. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. Taka ostatnia konsekwencja, tak? Można powiedzieć, że w tym momencie naprawdę byli w Bożej ręce. Wszyscy. I my się nigdy o to nie modlimy, żeby być w Bożej ręce, tak? Podobnie do tego opisu, znaczy modlimy się o ten raj, o fajny czas, miłość Bożą, fajne uwielbienie, o te rzeczy się modlimy. Ale tak szczerze mówiąc, nikt z nas się nie modli: Panie, ja chcę tak być na statku z Tobą, bez kotwicy, bez wody, bez łodzi ratunkowej, nie wiedząc, gdzie jutro będę, ostatnie żarcie wyrzuciłem, jestem w Twojej ręce, halleluja. Przynajmniej zazwyczaj nie modlimy się, tak? Mówimy raczej: Panie, tak na Maltę, na urlop, to by było fajnie, nie? Ale nie w ten sposób, Panie. Lecz Bóg ma zawsze większy plan. Bóg chce, aby Paweł dostał się na tą wyspę Maltę. Bóg chce, aby ludzie na tej wyspie usłyszeli o nim. Bóg chce, aby ludzie na tej wyspie zostali nawet uzdrowieni. I on szuka tylko kreatywnej drogi. I używa Pawła. I używa tych ludzi na tym statku. Werset 41. Lecz wpadłszy między dwoma prądami na mieliznę, osiedli ze statkiem. To nie jest dobre. Dziób statku, zarywszy się, pozostał nieruchomy, a rufa ulegała rozbiciu przez bałwany. Kiedyś byłem na urlopie w Chorwacji, moją malutką łódką, kanu, i wyprowadziłem ją tak z wody. Była spokojna pogoda. Może tak 10 metrów wniosłem na plażę i poszedłem sobie gotować obiad. Nawet nie zorientowałem się, jak przyszedł sztorm do tej, można powiedzieć, do tej plaży, tylko słyszałem wielki hałas. Szybko zbiegłem na dół i widziałem, że woda się podniosła o parę metrów. Statki zatonęły, które były zakotwiczone, bo kotwice je ściągnęły na dół. A moja łódka to była tak jak zapałka. Widziałem tylko, jak była rozbijana o ląd. I później następnego dnia wyciągnąłem resztki mojej łódki z tej wody. To są sekundy, to są minuty. I to samo się działo z tym statkiem, tylko że oni byli na tym statku. I pomimo tego Bóg dał im obietnicę: nikt z was nie zginie i nawet włosa z głowy nie stracicie. To jest trochę dziwne. Przecież Bóg powiedział, a później siedzą na statku i patrzą, jak on się rozbija, a oni są na tym statku jeszcze. To nie jest tak, jakbyśmy to chcieli widzieć, tak? Wolelibyśmy tak już być na lądzie, pić koktajla, rozglądać się, widzieć: a tak, proroctwo się wydaje, tak, tak, statek się rozbija, a no. Byśmy woleli tę taką wersję suchą, tak? Suchutka, cieplutka. Ale nie widzę tego w Słowie, to jest takie Ewangelia telewizyjna, tak? Tego nie widzę tutaj w Słowie Bożym, to jest inna Ewangelia tutaj. Interesujący werset 42. Jest źle, statek się rozbija. Statek z przodu jest zakotwiczony i z tyłu fale go rozbijają. W tym momencie przychodzi panika. Werset 42. Wtedy żołnierze powzięli zamiar pozabijać więźniów, aby żaden z nich, przedostawszy się w pław, nie uciekł. O czym ci żołnierze myślą w panice? Załatwić robotę, nie? Sobie myślą, co będziemy jeszcze szukać tych Jeszcze może ktoś nam zrobi trybunał, tak? Pozabijamy wszystkich, będzie spokój. Takie trochę, człowiek jak ma nacisk, dostanie, to dziwnie myśli, nie? Człowiek jak jest pod ciśnieniem, to robi się taki chamski, taki nieludzki. Przecież mogliby się cieszyć, że przeżyli, że tak daleko jeszcze razem doszli. Ale to są profesjonalni żołnierze, maszyny do zabijania. Pod naciskiem działają jak maszyny. Chcą zamordować wszystkich więźniów, ale jest jeden ważny więźnia, tak? Kto? Paweł. On proroczo przed tym przemawiał i to teraz ratuje mu życie. Setnik, ten szef tego całego statku. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził im zamiarowi, ich zamiarowi i rozkazał, żeby ci, którzy umieją pływać, pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Teraz ten setnik wierzy. Teraz ten setnik ufa, że tylko on i inni przeżyją tą katastrofalną sytuację, jeśli będą się trzymać tego proroctwa. Może twój sąsiad, który w ogóle nie wierzy w Boga, w pewnym momencie dojdzie do tego momentu, gdzie zacznie być posłuszny albo po prostu wypróbuje. Ale my musimy go też doprowadzić do tej sytuacji, musimy być posłuszni. Też w tym nowym roku. Pozostali zaś mieli uczynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocaleli wszyscy i przedostali się na ląd. Oni wszyscy zostali uratowani. Z tego statku udało im się wyskoczyć do wody. Ta woda już nie była tak głęboka. Nie mieli tej łódki. Wszyscy przeżyli. I dostają się na wyspę Malta, piękna wyspa. Przychodzą tak zwani tubylcy. Oni po krótkim czasie kapują, że oni ich nie rozumią, ale widzisz kupę facetów, widzisz rozbity statek, widzisz, że oni wychodzą z wody, widzisz, że oni są wykończeni. To nie musisz znać ani polskiego, ani niemieckiego, żeby wiedzieć, robisz ognisko, rozpalasz ognisko, żeby chłopaki się trochę rozgrzali i żeby nie zachorowali, żeby przeżyli, tak? I myślisz, że teraz będzie happy end. Paweł powinien teraz dostać jakiś tron, tak? No bo on miał proroctwo. I tak się stało. I powinien być teraz taki happy end. Ale Bóg ma jeszcze plan wyższy. I Biblia nam opowiada, że gdy zaczęli robić ognisko, Paweł poszedł, pozbierał drzewo na ognisko i w tej sytuacji, wyciągając gdzieś skądś tam drzewo, napotkał na żmiję, której się to nie podobało, że właśnie burzy jej domek i ona się go złapała i go ugryzła. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że byliśmy na namiotach z młodzieżą ze zboru i miałem właśnie też zadanie pójść zebrać drewno na ognisko i miałem podobną sytuację, tylko że to były pszczoły, nie, osy, to były osy i wyciągnąłem taki kawałek drewna i rozbiłem im domek. I w tej konsekwencji zostałem ugryziony przez 25 os naraz w głowę i tak dalej. To były sekundy i tak, można powiedzieć, na szczęście ci ludzie, nie byłem tam sam i oni wiedzieli, o co chodzi. Szybko przewieźli mnie do szpitala i tak w ciągu pół godziny byłem w szpitalu i dostałem odpowiednie zastrzyki, ale nie było to miłe, nie było to fajne. Napuchnęłem. Odtąd do góry byłem kompletnie czerwony. Krążenie. Było mi gorąco, strasznie zimno, gorąco, strasznie zimno. I lekarze napompowali mnie, czym mieli. Powiedzieli, jeszcze 5 minut. Powiedzieli, jeszcze 5 minut. I byłoby po wszystkim. I później wiem tylko, że tak byłem napompowany tymi zastrzykami, że tydzień tylko spałem. Znaczy nie cały czas spałem, ale nie wychodziłem z łóżka, bo byłem tak, ten jad... I te zaszczyki po prostu takie były mocne, że potrzebowałem tydzień w łóżku, żeby w ogóle dojść do siebie. I byłem Bogu wdzięczny, że żyjemy w kraju, gdzie są lekarze i gdzie są szpitale, tak? I są ludzie, którzy kapują, o co chodzi i widzą, okej, po 25 ukłuciach nie trzeba się już ani modlić, ani myśleć, tylko trzeba jechać, tak? I modlić, ale ważne, by też jechać. I Paweł, jemu dzieje się coś podobnego. On zbiera drzewo i wychodzi żmija i ta żmija łapie się go i gryzie go i to trwa trochę. Wystarczająco długo, że ci ludzie z Malty, ci tubylcy, którzy nie rozumieją języka, widzą, co się dzieje. Ich pierwsza myśl jest, to musi być morderca. Ten człowiek musi być przeklęty. Czasami jak coś niedobrego dzieje się w naszym życiu, to są tacy mądrale, co od razu przychodzą i mówi, o ludzie, on musi zgrzeszyć. O, on musi być przeklęty, ona musi być przeklęta. O, to im się wydarzyło i tamto im się wydarzyło. I to też jeszcze. O, Bóg musi być naprawdę zły na nich. To jest takie proste, zbyt proste czasami rozumowanie, tak? I ci tubylcy widzą tego Pawła i co jest interesujące, Łukasz, który był lekarzem, jest przy tym i pisze to wszystko dla nas. Dokładnie, opisuje. Jako lekarz opisuje, że żmija ta i ta, tym i tym jadem, ugryzła go w tą i tą rękę i ci tubylcy przyglądają się, stawiają sobie tak krzesełko, patrzą na zegarek i patrzą, kiedy padnie. Dokładnie. Jest to dla nich interesujące. Myślą sobie, okej, widzimy jakiegoś przeklętego gościa, statek mu się rozbił, a teraz jeszcze nie wystarczyło, jeszcze żmija go ugryzła. I przyglądają się i patrzą, kiedy on opuchnie i kiedy on w końcu padnie. I tak lekarz opowiada, spisuje, że po tym i po tym czasie ich reakcja się przemienia. Biblia mówi im, że teraz oni myślą, że on jest Bogiem, bo widzieli, jak żmija go ugryzła, on ją wrzucił do ogniska i siedzi dalej, się grzeje przy ognisku. Nie rozumieją jego języka, on nie rozumie ich języka, ale jedną rzecz kapują, tak? Albo on jest Bogiem, albo zna dosyć dobrego Boga, że bez jakiegoś antyjadu, coś takiego, przeżył i jest dobrze. I teraz Bóg ma plan, bo na tej wyspie jest gościu, który nazywa się naczelnik wyspy Publiusz. Paweł miał powołanie. Jakie powołanie miał Paweł? Jakie dostał na początku swojego życia powołanie? Uzdrawiania, ale konkretnie, przed kogo Bóg go postawi? Bóg powiedział mu na początku, ja postawię ciebie przed naczelników, przed królów, przed najwyższych, w państwach i ty przed politykami, można powiedzieć, przed królami, przed prezydentami będziesz o mnie głosił. I teraz jest gościu, szef tej wyspy, naczelnik, Publiusz, który nie zna jego języka, ale on ma ojca, który jest chory na czerwonkę. To mówi lekarz, Łukasz nam to opowiada. I ludzie zaczynają gadać pozytywnie i mówią, ej, tam na wyspie wyszedł taki gościu z morza, przeżył żmiję, jest dosyć interesujący. Ojciec naczelnika ma gorączkę, umrze. Słuchaj, zawołajcie tego faceta. Więc dostają prywatną audiencję. Przez 3 dni dobrze się nim obchodzą. Dostają dobre jedzonko, dobre ciuchy, wszystko fajnie. I przyprowadzają Pawła do ojca tego naczelnika. I Biblia opowiada nam, że Paweł wyciąga swoją rękę i modli się nad nim i gościu jest uzdrowiony. Halleluja. Jak ludzko wpaść na ten pomysł? Jak doprowadzisz Pawła, który nie może tam podróżować, gdzie chce, bo jest niewolnikiem, jest więźniem, tak? Jak doprowadzisz go na wyspę, gdzie ludzie nie znają jego języka, żeby uzdrowić tego gościa? Hej, Bóg ma plan. Jest mokro, jest głośno, jest niemile, ale Bóg i tak ma swój plan, tak? Jest to plan nieludzki. I po tym, jak Paweł uzdrowił ojca, to wtedy otwierają, można powiedzieć, taki lazaret, taki szpital na tej wyspie i Biblia nam to pięknie opowiada, że A gdy się stało, przychodzili, tak, wers 9, 28:9. A gdy to się stało, to uzdrowienie ojca, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy i byli uzdrawiani. Halleluja. Wszyscy, którzy byli chorzy na tej wyspie, zostali przyprowadzeni i zostali w imieniu Jezusa Chrystusa uzdrowieni. Hej, to jest, może powiedzieć, prawie już koniec dziejów apostolskich. Po co ta Biblia opowiada nam tą historię? Czemu ta opowieść? Myślę, bo Bóg chce nas użyć również w tym roku, często nie tak, jak my myślimy. Czasami zastanawiamy się, czemu jesteśmy chorzy i musimy iść do szpitala. No bo może tam jest ktoś, który nie zna Jezusa i musi o Nim usłyszeć i Ty normalnie na ulicy byś Go a. nie spotkał, a b. On by Ciebie nie słuchał. Tak? Czasami myślimy się, Boże, czemu to mi się nie udaje? Czemu jest tak i tak? Czemu muszę mieć z tymi ludźmi do czynienia? Bo Bóg ma w tym wyższy swój plan. Jest to dobry plan i problem w tym planie jest, że my dopiero rozpoznawamy go jako dobry plan, jeśli obracamy się i spoglądamy do tyłu. Czasami jak patrzymy naprzód, mówimy, Boże, to nie ma sensu. Boże, to nie jest tak, jak się modliłem. To nie jest tak, jak ja sobie życzyłem. To nie jest tak, jak ja sobie marzyłem. Ale jeśli obracamy się i spoglądamy z powrotem, to wtedy patrzymy, Boże, Ty miałeś plan, to był dobry plan i to był wyższy plan. To nie było tak, jak ja bym to wybrał, ale był to większy plan. I widocznie ja to potrzebowałem, widocznie to musiało tak być. I ja ufam Tobie, że Ty wiedziałeś, co jest dla mnie najlepsze. Tylko ciężko jest czekać. Tylko ciężko jest odczekać. Ciężko jest wytrzymać czasami. Ale Bóg też przemawia do nas i mówi, nigdy nie dam wam czegoś do noszenia, które jest dla was za ciężkie, tak? I to jest takie przemówienie wiary, takie słowo wiary. Życzę wam również właśnie w tym roku 2018. Będziecie na takich statkach, na które już może wsiedliście w 2017, a w 2016. I tak się czasami zastanawiacie, ale gdzie ten statek tak dokładnie płynie? Czasami byśmy chcieli tak wiedzieć takie słowo prorocze, słuchaj, będzie tak i tak, tu i tam, tak bardzo dokładnie. Co i jak fajnie. Ale może to nie jest takie ważne, te takie cele w 2018, tylko ważne jest, kto jest z nami na statku. I jak my się zachowujemy na tym statku. Ważne jest, żeby Bóg był z nami na tym statku i żebyśmy my się odpowiednio zachowywali, żeby było to posłuszeństwo z naszej strony, żeby było to zaufanie, żeby była ta wiara i żeby też nasze życie miało efekt na ludzi koło nas, pozytywny. Żeby sąsiedzi się łapali za głowę i mówili, wiecie co, u was jest trochę inaczej niż u nas, u was jest jakoś dziwnie, ale nie jest tak źle. To, co widzimy, to jakoś robi sens. To może nie jest w pierwszym roku. Czasami ludzie z rodziny, którzy może nie wierzą, to czasami dwa, 10-15 lat. Po 10-15 latach, miejmy nadzieję, przyglądają się naszemu życiu i mówią, słuchaj, to nie jest tak, jakbyśmy my sobie wybrali, to nie jest tak normalne u was, ale widzimy, coś w tym jest. Jakoś tak, jak wam się układa, tak jak Bóg was prowadzi, to jakoś jest inne. To jest lepiej. To jest to świadectwo, które musimy dostać pod koniec. Że ludzie patrzą, ludzie w pracy mówią, słuchaj, Mirek, albo Asiek, albo ktoś, ja z tobą pracuję 30 lat, ale to, co widzę, słuchaj, to nie jest normalne, ale nie jest złe. Oni nie mogą tego widzieć już teraz naprzód, ale ważne, że jeśli oni się obrócą i się porównają, żeby widzieli różnicę. To jest to nasze świadectwo, które może być mocne. Chciałbym się z wami również o to modlić, żebyśmy my w tym roku 2018, nie wiedząc dokładnie, co będzie, abyśmy my przez ten rok 2018 dostali od Boga dobre i mocne świadectwo. Że Bóg powie, słuchaj, trzymałeś się mnie, nawet jak były sztormy. I są też czasy plażowe, i też są czasy słońca, i też są czasy, gdzie widać, gdzie jest horyzont. To też jest ważne. Ale żeby było widać, Bóg jest z nami i Bóg prowadzi nas i my się Go trzymamy. I nawet jeśli wejdziemy na ten statek, gdzie nie powinniśmy wejść, bo to też się wydarzy często, Bóg prześle wichurę i sprowadzi nas dokładnie tam, gdzie nas chciał. To może nie będzie oszczędne, jeśli chodzi o kilometry, tak? Ale doprowadzi nas do tego celu, jakie On ma. Zachęcam was, żebyśmy się może 2, 3, 4 osoby pomodlili głośno w tym kierunku.
Dokładnie, Panie Boże, dziękuję Ci za te pieniądze, Panie, tą ofiarę, które teraz zbieramy, Panie. Proszę Cię, aby to po prostu błogosławiło, Panie, te pieniądze, aby nam służyły jako zbór, Panie, na opłaty i tak dalej, Panie. Dziękuję Ci. Życzę Wam błogosławionego tygodnia. Zapraszam Was wszystkich za tydzień, tak samo o 16:00. Mamy znów pastora Sebastiana Jarosika. Nasz pastor senior wyjechał właśnie z małżonką do Polski i myślę, że tam też mają błogosławiony czas. Chętnie możemy ich wspierać w modlitwie, aby przetrwali i dobrze nas wrócili. Jak powrócą, to normalnie startujemy znów grupami domowymi. A tak Was zapraszam. Każdą niedzielę o 16:00 i teraz możemy iść obok i spożyć coś, mieć dobry czas, rozmowy. Dziękuję Wam. Amen.